Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolinie reprezentują dzisiaj Agnieszka Grudzińska, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach, Jolanta Bartnicka, główny księgowy koła i Adam Jasiewicz, prezes. Sposób podejścia do niepełnosprawnych to temat naszej dzisiejszej rozmowy. Jest to temat bardzo szeroki, ale myślę, że uda nam się zaprezentować w tej rozmowie kilka najważniejszych spraw, kilka najważniejszych problemów, z którymi boryka się stowarzyszenie. Prowadzicie wiele placówek na terenie naszego województwa, bo nie ograniczacie się tylko ze swoją działalnością do Wolina. Niedawno spotkaliśmy się w Przybiernowie, gdzie również macie swoją placówkę stowarzyszeniową. Są tam dzieci, młodzież i dorośli.
Tak się składa, że nasza działalność wiele lat temu spowodowała to, że generalnie przypisani do gminy Wolin, bo tam jest nasze miejsce i adres, rozwinęliśmy to również na inne gminy i na inny powiat, dlatego że to były takie czasy, gdzie dzieci naprawdę z dużych odległości z rejonów wiejskich przywoziliśmy do siebie, bo to była w okolicy jedyna placówka utworzona na początku, dzienne centrum aktywności, tak się nazywała, później właśnie powstała placówka już typowo edukacyjna z dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizująca obowiązek szkolny. Czyli
i to była placówka w Wolinie, tak?
To była placówka w Wolinie i tam dojeżdżały dzieci właśnie z Przybiernowa, ze Stepnicy, no i miejscowe, czyli Wolin i Międzyzdroje, czyli tak szeroko w takim zakresie, taką pajęczyną otaczaliśmy tutaj teren, wyłapując te osoby niepełnosprawne, które potrzebowały nie tylko rehabilitacji ruchowej, nie tylko samej edukacji, ale całego spektrum działań, które miały na celu poprawę ich zdrowia, poprawę również sytuacji
rodzinnej,
bytowej, tak, bo tu też opieką w jakiś sposób są objęci rodzice. Zresztą idea całego stowarzyszenia, bo jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, mających ponad 120 kół w kraju, w różnych powiatach, jest to, że założyli je i prowadzą właśnie rodzice. Rodzice, czyli te osoby, którym najbliższy jest ta niepełnosprawność i to nieszczęście, które spotkało ich na pewnym etapie życia, mniej lub bardziej niepełnosprawne dzieci. I my generalnie zajmujemy się tymi najtrudniejszymi, to znaczy dzieci niepełnosprawne i dorośli niepełnosprawni intelektualnie plus sprzężone niepełnosprawności. Tak to wygląda w wielu naszych placówkach. Czyli tam, gdzie przez długie lata nie było systemowej opieki państwa, gdzie weszły właśnie organizacje pozarządowe, w tym nasza, i gdzie rozpoczęły właśnie rehabilitację i organizację takich placówek.
No i właśnie, wejdę panu w słowo, działał OREF w Wolinie. Kto był takim inicjatorem, czy kto zaproponował wam, że powinniście otworzyć kolejne placówki w innych miejscowościach? To był wasz pomysł, czy samorządy się do was zwróciły?
No generalnie było i tak, dlatego że kiedy dowiedzieliśmy się z różnych źródeł, że jest taka okazja właśnie w gminie Przybierną związana z tym, że gmina wybudowała sobie nowy obiekt szkolny i opuszczała częściowo stary, więc natychmiast skontaktowaliśmy się z władzami gminy i ku naszemu zdziwieniu nie było żadnych problemów, prawie że natychmiast została ta decyzja przez nieżyjącego już dzisiaj pana wójta Tadeusza Kwiatkowskiego podjęta w sposób błyskawiczny. Błyskawicznie również Rada Gminy się do tego ustosunkowała i w bardzo krótkim czasie ten obiekt został przez nas przejęty.
I dostosowany
do potrzeb najpierw właśnie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, a w późniejszym czasie, kilka lat później, już pod kątem rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych, czyli Środowiskowy Dom Samopomocy.
Kolejna placówka?
To właśnie w momencie, kiedy wyprowadzaliśmy się z samego Wolina, gdzie mieliśmy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy również, i podobna sytuacja w gminie Wolin, gdzie pan burmistrz i rada zdecydowali się przekazać nam budynek w Ostromicach, budynek samodzielny, z pięknym terenem, i dostosowaliśmy go dla potrzeb właśnie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, a obiekt w Wolinie przystosowaliśmy do potrzeb warsztatu terapii zajęciowej.
I to są trzy placówki, które dzisiaj prowadzicie.
No są to już cztery, bo dwa Orewy i właśnie dwie placówki dla osób dorosłych, czyli dla środowiskowy dom w Szybiernowie i warsztat terapii zajęciowej w Wolinie. I obecnie jesteśmy na etapie przejmowania obiektu w Sierosławiu, w pięknej miejscowości niedaleko Międzywodzia nad morzem. Po zlikwidowanym gimnazjum, gdzie chcemy na potrzeby gmin Wolin i Międzyzdroje otworzyć właśnie środowiskowy dom samopomocy.
No i ostatnio słyszałam, że pani wójt gminy Przybiernowo też wam coś szykuje w najbliższym czasie.
A to jeszcze...
To tajemnica.
Nie, to już nie jest tajemnicą, dlatego że rozszerzyć możemy działalność środowiskowego domu samopomocy ze względu na to, że poszerzy nam się obiekt, który obecnie zajmujemy. I tu właśnie pani wójt przekaże nam dalszą część budynku do użytkowania, więc będzie można zwiększyć powierzchnię użytkową środowiskowego domu, co się wiąże również z naszym wnioskiem do ministerstwa o zwiększenie ilości miejsc dla potrzebujących.
Jesteście tak naprawdę dużą firmą, nie tylko stowarzyszeniem.
Tak. Ponad 60 osób na etacie, kilkanaście zleceń. Wiele osób współpracujących, mniej lub bardziej interesownie. No mamy swoją bazę komunikacyjną, bo jednak logistyka tutaj dowozów tych wszystkich osób do placówek jest no, trudna.
No dowozicie z ogromnego terenu osoby.
Tak. I chciałem powiedzieć, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność nieodpłatną. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a mimo to żaden z naszych uczestników, mamy ich w tej chwili około 90, nie ponosi żadnych kosztów z tytułu bycia w placówce i korzystania z naszych możliwości do realizacji różnych zadań rehabilitacyjnych. No jeżeli chodzi już o konkrety, to na pewno pani dyrektor placówki tu opowie, czym się różnimy od publicznej oświaty, od publicznych metod. I tak jak mówiłem, jesteśmy organizacją, która chyba tylko składki, w części składki na wyżywienie pokrywają, całodzienne wyżywienie w placówce pokrywają rodzice. Reszta jest pozyskiwana ze środków publicznych przy realizacji.
Trzeba być zaradnym.
Trochę jest tych łamigłówek do rozwiązania tutaj, to i pani księgowa może później o tym powiedzieć.
Nie byłoby tej całej działalności, gdyby nie było przedsiębiorczych ludzi i gdyby brakowało pieniędzy, bo jest do ogarnięcia kilka placówek, no i olbrzymi teren działania. Jak sobie radzicie finansowo jako koło? Jakie potrzebne są umiejętności, by zdobyć fundusze na tę działalność?
Nie ukrywam, że prowadzimy takie placówki, które pozwalają nam się utrzymać. To znaczy zapewniając obowiązek szkolny,
czyli
naszym
zadania
dzieciom,
państwa.
Zadania państwa, otrzymujemy dotacje, no i z tych dotacji odpowiednio po prostu kształtując koszty, staramy się utrzymać w ramach konkretnych placówek. Dotacja oświatowa jest przeznaczona dla Orewów, które realizują obowiązek szkolny dzieci w tych placówkach. WTZ-y otrzymują dotacje
z PFRON-u,
tak. I Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymuje pieniążki z Urzędu Wojewódzkiego na swoją działalność.
Oczywiście trzeba zadbać, żeby odpowiednie wnioski złożyć, dokumenty.
Tak,
także
oczywiście.
W sumie dlatego powiedziałam, że jest to przedsiębiorstwo, ponieważ musicie mieć taką wyspecjalizowaną kadrę, która będzie potrafiła to zrobić.
Uczymy się z roku na rok, prowadzimy to już no, w takim kształcie, można powiedzieć, że od 2001 roku. No i co roku są nowe wyzwania, że tak powiem, sprawozdawcze, zmienia się otoczenie prawne. Co roku nam, że tak powiem, rząd funduje jakieś zmiany. W międzyczasie na przykład powstał Departament Pożytku Publicznego i ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Także to też narzuciło system konkursowy starania się o środki na różnego typu zadania.
Tak, że zastukacie do drzwi i powiecie, potrzebujemy pieniędzy na ośrodek w Przybiernowie, kto nam da te pieniądze, tylko trzeba napisać wniosek,
tak,
prawda?
Tak jest, tak. Są tak, pisane
to nie jest
wnioski,
prosta
są
sprawa.
Podpisywane umowy, potem dokumentowane odpowiednio, cały rok nad tym pracujemy, a potem mamy aż jeden miesiąc na rozliczenie wszystkich sprawozdań. Do 30 stycznia przeważnie jest okres taki sprawozdawczy i ze wszystkiego musimy się wyspowiadać.
Z każdej złotówki.
Wnioski tak. Na przykład składane w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które dotyczą realizacji rehabilitacji ruchowej głównie, to są wnioski składane na konkretne konkursy.
Ile takich konkursów obsługujecie?
One są raz na 2-3 lata, taki generalny konkurs, z których fundusze liczą się na kilkaset tysięcy do realizacji, na opłacenie specjalistów, na zafundowanie dzieciom hipoterapii, dogoterapii, innych form logopedii i innych form rehabilitacyjnych. W małej części też uzupełnianie sprzętu, na którym pracujemy. Konkurs można wygrać, konkurs można przegrać i to różnie bywa, bo kryteria, takie odnoszę wrażenie, że są co roku zaostrzane. Nie wiem z jakich powodów, ale widocznie może chodzi o podniesienie jakości
świadczonych
pracy,
usług.
Świadczonych usług czy
dlatego ja podkreślam, że to są konkursy, w których stowarzyszenie musi wystartować, musi przedstawić dobrą propozycję, napisać dobry projekt, bo kiedy tak państwo mówicie, że dostajecie dotacje, dostajecie jakieś tam pieniądze tu z PFRON-u, tu z Urzędu Wojewódzkiego, to ludziom się wydaje, no tak, no dostają i nie muszą żadnego wysiłku w to włożyć, a to nie jest tak, że to tak bezproblemowo te pieniądze dostają. No musicie być bardzo dobrym partnerem dla tej instytucji, która was dotuje.
Tak, ja myślę, że po latach tutaj realizacji tych zadań, zresztą bywając w oddziale zachodniopomorskim funduszu, to wiemy, że pewną renomę posiadamy i nawet załatwianie spraw z paniami często odbywa się na zasadzie wzajemnego zaufania, aczkolwiek wiadomo, w dokumentacji wszystko musi grać i w naszych założeniach i w tym, co składamy.
Także musicie być przejrzyści, transparentni.
No, transparentni jesteśmy aż do bólu i to niejednokrotnie różne jednostki kontrolujące cały czas stawiają nas do pionu i musimy się z tym pilnować. Są to spore środki, które wydajemy i w zależności od tego, od kogo pochodzą z tej strony, w zasadzie co roku mamy konkretne kontrole, które jak do tej pory wszystkie pozytywnie przechodzimy i mam nadzieję, że tak zostanie. Nie mamy nic do ukrycia.
Od i lat wszystko jesteśmy... robicie dla własnych dzieci.
Oczywiście, oczywiście.
Gośćmi magazynu Pożyteczni są dzisiaj osoby, które reprezentują Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolinie. Koło to, jak państwo słyszeli, prowadzi kilka placówek na terenie naszego województwa. Jest jedna w Wolinie, w Ostromicach, dwie w Przybiernowie i jeszcze jedną zgubiłam gdzieś po drodze, jedną w Wolinie.
Mająca się tworzyć, tak.
Tak. Pani Agnieszka Grudzińska prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Ostromicach. To niewielka miejscowość, ale podopiecznych zbiera z jakiego obszaru?
Miejscowość jest bardzo maleńka, licząca chyba maksymalnie 100 mieszkańców. Podopiecznych z miejscowości nie mamy żadnych, natomiast zbieramy ich z gminy Międzyzdroje, z gminy Wolin i z gminy Golczewo. No, najdalsi nasi podopieczni jadą około 1,5 godziny do placówki.
I to się opłaca?
Dla dzieci się opłaca.
Tak jak znając całą mapę drogową tych wszystkich adresów, bo my realizujemy dowóz dzieci z poddomu do placówki bezpośrednio. Są to takie schorzenia, że po prostu nie da się zorganizować jakiegoś punktu, z którego się będzie zbierało i wszystkich. Trzeba im jak najbardziej ulżyć tutaj w życiu i dlatego dzieci są zabierane spod domu, dowożone do placówki z kierowcą, z opiekunami i potem po zajęciach są odwożone pod dom, ustala się tylko porę odbioru przez rodzica i tak, żeby było najbezpieczniej i najwygodniej.
Ja rozumiem, że zadałam takie trochę niemądre pytanie, czy to się opłaca, bo te dzieci, jeżeli są w wieku szkolnym, muszą realizować obowiązek szkolny, tak mówi nasze prawo. Ale do niedawna przecież, kiedy nie było takiego ośrodka, to po prostu były zamknięte w domu.
Przepisy stanowiły tak, że jeżeli, bo generalnie szkoły nie były do jakiegoś czasu przygotowane na edukację dzieci no, z tak dużymi niepełnosprawnościami i generalnie realizowano to jako zajęcia indywidualne w domach, takie były orzeczenia wystawiane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W momencie, kiedy powstały te nasze placówki, bo one zaczęły powstawać w wielu naszych kołach w Polsce, więc zdarzyła się taka możliwość, że jakąś namiastkę tej prawdziwej szkoły dzieci posiadły. I ja tutaj jednak byłem skłonny namówić panią dyrektor, żeby powiedziała, co takiego się dzieje poza tą edukacją, to co zwykle w szkole się odbywa, jakie inne formy jeszcze dzieciom się tutaj z naszej strony użycza, bo generalnie powiem, że naprawdę dzieci mają takie przeżycia, które w publicznej szkole nieraz brakuje.
Ja może a propos tej integracji, jak my to w Orewie organizujemy, jeżeli chodzi o integrację naszych dzieci ze szkołami. Realizujemy taki nasz wewnętrzny program, zapraszamy dzieci ze szkół do nas, do placówki, ale nie po to, żeby oglądały nasz występ, żeby nam się przyglądały, tylko dzielimy dzieci szkolne na małe grupki i zapraszamy do sal, do naszych dzieci, gdzie organizujemy wspólne zajęcia, gdzie dzieci zdrowe mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach z naszymi wychowankami. I powiem szczerze, że jest to tak ogromne doświadczenie dla dzieci zdrowych, tak inne spojrzenie na naszych podopiecznych i tak często zdziwienie, że oni tyle potrafią, że to chyba jest największa wartość. I faktycznie realizujemy ten program już od 3 lub 4 lat, nie pamiętam dokładnie. I ciągle są szkoły, które pytają, kiedy będą mogły do nas przyjechać. Także myślę, że to bardzo wartościowe i bardzo kształcące dla naszych dzieci też, owszem, ale przede wszystkim właśnie dla uczniów szkół publicznych, którzy no nieczęsto stykają się z niepełnosprawnością.
Wykonujecie kawał dobrej roboty w środowisku.
Staramy się również, będąc w tych miejscach, w których prowadzimy tę działalność, żeby nie zamykać się konkretnie w samym budynku i w okolicy, ale też chcemy coś przekazać, otworzyć się na społeczeństwo, które nas otacza i tak jak tutaj właśnie przykład Ostromic jest, gdzie na początku bardzo nieufnie podchodzono do placówki, gdzie nieufnie ludność podchodziła do naszych niepełnosprawnych, którzy wychodzili tak normalnie na spacer dzieci. Wiadomo, niepełnosprawność intelektualna wiąże się z różnymi zachowaniami, które bardzo prosto da się naukowo wytłumaczyć, natomiast mogą być one niezrozumiałe i w tym też nieakceptowalne przez otoczenie. I mieliśmy kilka takich sytuacji, gdzie była taka stysja, ktoś tam dzwonił, zawiadamiał, że coś tam się dzieje nie tak na spacerze z dzieckiem, no tacy czujni ludzie tam mieszkają, ale te sytuacje były wyjaśniane od razu i dziękowaliśmy za tą czujność. A dało się to bardzo prosto wytłumaczyć przez terapeutę, przez nauczyciela terapeutę, który tam podejmował różne akcje mające na celu właśnie uspokojenie dziecka, które akurat miało zły moment w swoim zachowaniu. No teraz już ta społeczność nas akceptuje, mieliśmy kilka takich.
Przyzwyczaili się.
Pewnie to też przez przyzwyczajenie jest, ale też parę takich imprez było i teatralnych, i innych właśnie dla takiej społeczności lokalnej, dla sołectwa, gdzie wspólnie też czasami się spotykamy, bo sołectwo też organizuje różne imprezy i spotykamy się tam i też nasi ludzie, nasze dzieci i dorośli starają się oczywiście uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach w gminie. Urządzono też zbiórkę taką właśnie, loterię, sporo pieniążków zebrali nasi wychowankowie na swoje cele i poczuli się tacy po prostu mocno w tym środowisku właśnie, że ktoś ich zaakceptował, docenił i to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Myślę, że poza tą dowartościowaniem się pracą, to jest druga właśnie taka ważna rzecz, akceptacja otoczenia i tych rzeczy, które się tam robi, wykonuje.
Powiedziałam, że kiedy tego ośrodka nie było, dzieci siedziały w domu. Dzisiaj co się w nich zmienia po tym czasie, kiedy specjaliści zaczynają z nimi pracować, kiedy mają masę różnych zajęć, rehabilitacji zaproponowane?
Dzieci w naszej placówce traktowane są bardzo wyjątkowo. Głośno się mówi publicznie, że należy podążać za dzieckiem, jednak mając osobiście dzieci w szkole publicznej, myślę, że daleka droga, jeżeli chodzi o szkoły publiczne, daleka droga do tego, żeby faktycznie podążać za dzieckiem. Natomiast u nas my rzeczywiście podążamy za dziećmi, podążamy za ich potrzebami, za ich marzeniami, za ich możliwościami, a jednocześnie wyprzedzamy dzieci o krok tak, żeby one miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa. I to tak właśnie się dzieje. Dzieci czują się w naszej placówce bardzo bezpiecznie, stają się odważniejsi, osiągają naprawdę bardzo wysokie wyniki, jeżeli chodzi o sferę poznawczą. Gro naszych dzieci, które są jednak dość mocno niepełnosprawne intelektualnie, czyta płynnie, czyta ze zrozumieniem. To jest ogromna wartość, ponieważ one mają ten start życiowy w tej sytuacji dużo lepszy. My pracujemy z dziećmi otwarcie. Co to znaczy? Bardzo często robimy zajęcia plenerowe. Nie trzymamy dzieci w budynku, nie sadzamy ich w ławkach i jakby nie wertujemy książek. To też się dzieje. Tego nie da się ominąć. Niemniej jednak nasza organizacja pracy polega na tym, że jesteśmy więcej na zewnątrz niż wewnątrz. Nasze dzieci uczestniczą w wielu przedstawieniach teatralnych, wyjeżdżają na różnego rodzaju konkursy. Ten teatr daje im szansę na obycie się ze światem, na poprawę pamięci, na podniesienie własnej godności, własnej tożsamości, na to poczucie się ważnym i wartościowym. Wyjeżdżamy z dziećmi na wielodniowe wycieczki bez rodziców. To był nasz taki
cel.
Zawsze o tym marzyliśmy. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się na to. Pojechaliśmy prosto do Karpacza. Odległość ogromna. Z dziećmi wszystkimi, co było ogromnym zdziwieniem naszych równorzędnych placówek, rodziców. Rodzice mieli ogromny dylemat. Czy puścić dzieci jeszcze tak daleko? Dziś dzieje się tak, że 1 września rodzice już pytają, gdzie dzieci pojadą i na ile dni. My wyjeżdżamy, my dzieci wozimy do różnych miast. Dzieci były w Warszawie, dzieci były w Krakowie. Dzieci chcą teraz jechać do Gdańska. Były w Karpaczu, były w Kołobrzegu. Jeździmy z dziećmi na te kilkudniowe wycieczki po to, żeby dać szansę rodzicom na chwilę oddechu, pokazać dzieciom też, że bez rodziców można funkcjonować.
Czyli są bardziej samodzielne.
Są bardziej samodzielne i my, pracownicy, też tak wiele się na tych wyjazdach uczymy, bo uczymy się z naszych dzieci od zupełnie innej strony. I to jest tak bardzo wartościowe. Ponadto nasze dzieci, tak jak już pan Adam powiedział, korzystają z zajęć hipoterapii systematycznie. Mają rehabilitację codzienną. Logopeda jest etatowym naszym pracownikiem. Tą terapię mowy kształtuje systematycznie. Dzieci wyjeżdżają systematycznie na basen i mają zajęcia w basenie. Gro naszych dzieci świetnie pływa. Także ta oferta jest,
ogromna.
Myślę, ogromna i moje dzieci mówią, że one do takiej szkoły chciałyby chodzić.
Dzięki oczywiście stowarzyszeniu, które dba o tę placówkę i pozyskuje pieniądze na jej funkcjonowanie. Ale nie zawsze wszystko wam się udaje zrealizować.
Tak biorąc pod uwagę, tak sumując ten okres, który mija, borykamy się mimo wszystko z warunkami i naszym marzeniem jest tutaj poszerzenie tej bazy. No teraz będzie taka możliwość z placówką, którą chcemy utworzyć dla osób dorosłych. Na pewno przydałoby się tutaj, bo mamy taki projekt budowlany właśnie delikatnej rozbudowy tej placówki w Ostromicach, gdzie można byłoby pomyśleć również, bo wczesne wspomaganie rozwoju, czyli te najmniejsze dzieci u nas są też zaopiekowane, ale gdybyśmy mieli tą bazę troszeczkę większą, więc można byłoby się bardziej nimi zająć, bo wiadomo, że w tym pierwszym okresie no, ta pomoc jest chyba najbardziej potrzebna przy diagnozie i przy tej wczesnej rehabilitacji, która nieraz potrafi no, cuda zdziałać właśnie w wieku tym najmłodszym.
A potem trzeba podtrzymać zdobyte umiejętności.
Tak, 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 dokładnie.
I taka placówka też jest potrzebna dla tych starszych.
No tak, oczywiście. Nasze stowarzyszenie generalnie założyło sobie taki plan na całe życie właśnie dla naszych niepełnosprawnych, czyli generalnie dla naszych dzieci. Tak jak wspomniałem, wszyscy jesteśmy rodzicami tutaj, żeby zaopiekować się właśnie dzieckiem od pierwszych chwil, stworzyć te warunki do wczesnej rehabilitacji, później do edukacji, a później w ramach już możliwości rozwojowych takiej osoby, czy placówkę przygotowującą zawodowo, czy do wyjścia na rynek pracy, czyli warsztat terapii zajęciowej, czy środowiskowy dom samopomocy dla osób, które, no wiadomo, że z różnych powodów nie osiągną tej gotowości zawodowej, duża grupa naszych kół w Polsce osiągnęła już wyższy poziom, czyli otworzyła zakłady aktywności zawodowej.
Ale niedługo zakończy się inwestycja w Goleniowie, powstanie ZAS. Być może będziecie z nim współpracować.
Tak, mamy kontakt nawiązany i czekamy generalnie na to, jak to się ułoży, bo generalnie na pewno będzie duże zainteresowanie w okolicy. Jest to duża ilość miejsc w ZAS-ie, więc ta oferta będzie dla, nie ukrywam, również naszych uczestników. Z mojego punktu widzenia atrakcyjna, ale to się wszystko okaże już w praktyce, kiedy trzeba będzie z nimi rozmawiać, przygotowywać ich ewentualnie do przyszłego zatrudnienia. No tam kwestia jeszcze jest również tego typu, że jeżeli Zakład Aktywności Zawodowej będzie chciał tych pracowników pozyskiwać z całego swojego terenu, to jeszcze jest kwestia rozwiązania problemu transportu. Niezwykle istotna, wiemy z praktyki, że jest to bardzo trudna rzecz. Jeżeli to rozwiążą tak, że będą mogli naprawdę bardzo szerokim zasięgiem ogarnąć tu potrzeby niepełnosprawnych.
Dziękuję Wam za przybycie do studia i za tę rozmowę, która myślę przybliżyła działalność jednego z kół Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Wolinie, bo takie koła działają w różnych gminach, w różnych powiatach. Nie zawsze mamy wiedzę na temat specyfiki Waszej działalności i tych trudów, jakie musicie na co dzień pokonywać. Jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia. Gośćmi magazynu Pożyteczni byli Agnieszka Grudzińska, dyrektor OREW-u w Ostromicach, Jolanta Bartnicka, główna księgowa koła i Adam Jasiewicz, prezes Stowarzyszenia Koła Wolińskiego, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zapis naszej rozmowy, jak zawsze, trafi na stronę internetową. Jej adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni w zakładce podcasty.